Jeżeli będziecie słyszeli jakieś piski, to znaczy, że mój kot się obudził i będzie chciał wyjść z pokoju.
No jest, jest, słychać go.
To zaczynamy.
Słuchacie Edugadek.
Dzień dobry.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z wami pomysłami na prowadzenie lekcji,
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
Ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię siódemkę, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki. Bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie, chcemy aby te
pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz,
szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
No to jedziemy, dzień dobry.
Dzień dobry, jubileuszowo.
50 odcinków, przynajmniej tak wygląda z naszej numeracji. Ja nie liczyłem tego dokładnie, ale wydaje mi się, że możemy wierzyć w samym naszej matematyce. Jest 50 rozmów, proszę państwa, jesteśmy... Ja chyba nie myślałem, że dojdziemy do 50, więc...
Stuknęła nam 50, jak to mówią.
Tak, tak, piąty krzyżyk za nami, jesteśmy szczęśliwi.
Mhm. Tak, na Śląsku 50 obchodzi się bardzo hucznie, więc my myślę, że też obejdziemy to hucznie, zaśpiewamy sobie 50, jak to było? Zaśpiewamy sobie 100 odcinków, niech żyje, żyje nam, a długatki, a, i tak dalej.
I co potem?
A po 100 odcinkach będzie kolejne 100 i tak do 1000, a co?
W każdym bądź razie nauczycieli, czy ludzi edukacji do tego, żeby ich zapraszać jest dużo, więc nie boimy się o to, że przestaniemy mieć o czym rozmawiać i z kim rozmawiać.
Dokładnie, no to ruszamy. Ruszamy. Małe addendum do ostatniego odcinka, kiedy mówiliśmy o Chromebookach. Ja też chciałem przypomnieć, że Chromebooki to niekoniecznie muszą być stare komputery, ale to mogą być też takie komputery dedykowane do systemu Chrome OS, na których faktycznie nie za dużo da się zapisać na twardym dysku, bo one tego twardego dysku praktycznie nie mają. Natomiast świetnie nadają się do wszelkich zastosowań z narzędziami Google'a i jest to bardzo, bardzo tanie. Ja takie coś kupiłem za 200-300 złotych i chodzi to naprawdę jak burza, poleasingowe, ale trzyma bateria 4 czy 5 godzin. Można pracować offline i dopiero później po dostępie do sieci, po uzyskaniu dostępu do sieci się to wszystko synchronizuje. Chodzi jak bajka, dotykowy ekran, bardzo polecam. Można sobie wygooglować.
To co? Chcielibyśmy za chwilę rozpocząć, ale w związku z tym, że tak się złożyło, że to jest 50. odcinek, to mamy kilka różnych rzeczy do odpowiedzenia.
Zapowiedzi parafialne.
Właśnie, więc za chwilę Marcin powie też o czymś, co się nazywa Biologia z blondynką, tak?
To jest blog prowadzony przez Gosię Gadomską, natomiast ważne jest to, że Gosia rozpoczęła w zeszłym roku taką akcję Wigilia bez plastiku, o której chyba mówiliśmy już, ale teraz tak. Mówimy o tym z wyprzedzeniem, dlatego że jest to ostatni odcinek Edugadek przed świętami, praktycznie, takimi przynajmniej liczonymi edukacyjnie, więc jeżeli będziecie kiedyś planowali przeprowadzić w szkole takie spotkanie wigilijne, to pamiętajcie o tym, żeby darować sobie plastik. Trochę przypilnujemy ten klimat.
Tak, i żeby potem nie walały się te wszystkie plastikowe rzeczy po szkole, a potem po śmietnikach, a potem się nie rozkładały przez następne miliony lat. Trzymamy kciuki za kolejną akcję dotyczącą braku plastiku na Wigilię.
No i trzecia kwestia to jest materiał od Zyty Czechowskiej i Joli Majkowskiej, który udostępniliśmy na fanpage'u Zadaje z Sensem, ale link podamy też przy edugatkach. To jest coś, co jest propozycją przedświąteczną dla zwłaszcza uczniów młodszych, gdzie takie zadanie domowe dla chętnych w formie sprytnych, mądrych propozycji, co można zrobić w domu, żeby świat był fajniejszy. Do wykorzystania, gotowe, można to wydrukować i wykorzystać.
To teraz sobie trochę zwolnimy. Właśnie zwolnimy sobie, bo rozmowa będzie ciekawa i teraz tak się oprzemy i posłuchamy sobie rozmowy z panią Wiesławą Mitulską, która, jak nam powiedziała później po rozmowie, na początku była lekko zdenerwowana tą rozmową, ale później o tym wszystkim zapomniała, jak to z nami, bo jesteśmy fajne chłopaki, i zaczęło się rozmawiać zupełnie spokojnie.
Zatem mamy przed sobą Wiesławę Mitulską, nauczycielkę w szkole podstawowej w Słupi Wielkiej, specjalistkę od edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej. Wiesia współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie wprowadzania oceny kształtującej. Od wielu lat pracuje z dziećmi bez ocen, o czym ona nam też opowie.
To zapraszamy na spotkanie z Wiesią, a my spotkamy się za 20 parę minut.
Ja już pracuję 36 rok edukacji wczesnoszkolnej. Pracuję już od bardzo dawna bez ocen. Już policzyłam, że 28 lat temu wystawiłam ostatni raz ocenę cyfrową. Od kilku lat pracuję bez podręczników, bez ćwiczeń, piszę własne programy dla swojej klasy. I to jest taki etap, już właściwie blisko do emerytury. I od kilku lat zaczęłam dzielić się bardzo mocno z innymi nauczycielami tym, co robię. Staram się inspirować, prowadzę warsztaty, jeżdżę na konferencje i bardzo się cieszę, jeśli ktoś korzysta z moich doświadczeń.
Czyli jesteś nauczycielem wczesnoszkolnym, który, reasumuję to, jesteś nauczycielem wczesnoszkolnym, który po jakimś czasie bądź co bądź bardzo nowatorskiego uczenia przez 28 lat, bo dla niektórych z nas jest to cały czas nowatorstwo, postanowił się podzielić światem z tym, czego się nauczył.
Dzielę się od kilku lat. Wcześniej, jeszcze kilka lat temu zostałam koordynatorem sieci powiatowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Również współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jeśli chodzi o ocenianie kształtujące. No a od mniej więcej 2-3 lat prowadzę autorskie warsztaty właśnie dotyczące pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej, pracy bez ocen.
A w jakiej szkole, w jakim mieście można Cię na co dzień znaleźć?
Tak, ja pracuję w szkole podstawowej w Słupi Wielkiej. To jest wieś niedaleko Środy Wielkopolskiej.
Aha, a teraz gdybyś nam mogła powiedzieć tak pokrótce, jakieś takie, jakie są kamienie milowe na tej twojej drodze kariery nauczycielskiej? Czy od razu trafiłaś do tej szkoły, w której teraz pracujesz, czy po drodze jeszcze coś było?
A kamienie milowe, ponieważ moja praca już trwa tyle lat, to pewnie mogłabym o kilku powiedzieć, ale powiem o takim jednym najważniejszym. Mniej więcej 8 lat po rozpoczęciu pracy w szkole dowiedziałam się, że Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie prowadził eksperyment w szkołach. Eksperyment będzie trwał 2 lata i będzie polegał na tym, że w klasach 1-3 będziemy pracować bez ocen i bez podziału na przedmioty, bo wtedy jeszcze w 1-3 był podział, klasyczny podział na przedmioty nauczania. I ja bardzo chciałam wziąć udział w tym eksperymencie. Zgłosiłam się, myślałam, że będą trudności z tym, ale okazało się, że właściwie nie mieli chętnych do udziału w tym eksperymencie. No i po 2 latach trwania eksperymentu, kiedy eksperyment się zakończył, ja wiedziałam już, że ja już nie chcę do ocen wrócić, że już nigdy nie wrócę. I początkowo było to dosyć trudne, ale dotrwałam do 99 roku, kiedy zmieniły się przepisy i wprowadzono ocenę opisową w edukacji wczesnoszkolnej. Do tego momentu dotrwałam, pisząc innowacje. A później tak stopniowo konsekwencją tego było również porzucenie podręczników. I w końcu wtedy miałam czas na pracę z dziećmi metodą projektów. Mam czas na projekty, mam czas na takie podążanie za dzieckiem, na zasłuchanie, na słuchanie potrzeb dzieci i na odpowiadanie na te potrzeby.
Mnóstwo pytań mi się nasuwa, przepraszam, ale ja chcę jeszcze jedną rzecz doprecyzować, bo nauczanie wczesnoszkolne generalnie kojarzy nam się na pewno z brakiem ocen, to znaczy tam są jakieś inne oceny, ale rozumiem, że kiedy mówisz o braku ocen, to mówisz o braku jakiegokolwiek oceniania, tak?
Tak, dokładnie.
Czyli nie ma tych słoneczek, buziek i
nie
tak dalej.
Nie ma nic, nie.
No właśnie.
Trochę czasu zajęło mi też zrozumienie, że jeśli rezygnuję z ocen, to nie zastępuję ich niczym. Bo ja na początku zrobiłam mnóstwo błędów i teraz prowadząc warsztaty mówię nauczycielom o swoich błędach, żeby uniknęli tego, o czym ja myślałam na początku. Ja próbowałam na różne sposoby. Na przykład, ponieważ byłam instruktorem słuchowym, pomyślałam sobie, że skoro rezygnuję z ocen, to może sprawności. Zaczęłam pracować właśnie tak jak w Zuchach, że dzieci zdobywały sprawność, na przykład sprawność czytelnika, czy dobrego matematyka, a potem się okazało, że dzieci sobie to dokładnie przekładały na zbieranie tych sprawności, tak jak zbiera się oceny. I ja dotrwałam do końca roku z tymi sprawnościami, ale potem postanowiłam, że już nigdy więcej żadnych ekwiwalentów oceny. Po prostu dzieci się uczą, bo kluczem do tego jest ich zainteresowanie.
Pracujesz projektami, czyli jak?
No właśnie, praca metodą projektów z małymi dziećmi polega na tym, że planując projekt, ja już mam w głowie mniej więcej, co ja bym chciała z dziećmi robić, ale decyzję oddaję im. Wygląda to tak, że siadamy razem i planujemy pracę. Ja rzucam hasło, że na przykład będziemy pracować w projekcie pod hasłem człowiek. Dzieci wtedy zadają pytania, na jakie chciałyby znaleźć odpowiedź w tym projekcie. Wymyślają pytania, tych pytań zwykle jest bardzo dużo i to jest ich cel do pracy. Kiedy planuję projekt z dziećmi, to ja właściwie nie wiem, kiedy ten projekt się skończy i też nie wiem, jak on się skończy, bo zwykle jeszcze wychodzą nam takie rzeczy, dzięki którym możemy po skończeniu tego jednego projektu przejść w kolejny projekt. I dzieci pracując metodą projektu bardzo dużo rzeczy robią same. Zwykle decydujemy się, czym się ten projekt zakończy. Czasami robimy po prostu logbook. Czasami jest to na przykład film animowany, czasami na końcu projektu przedstawiamy rezultaty swojej pracy innym klasom i dzieci wiedząc, że będziemy pracować w projekcie, to one już szukają różnych informacji, ale również ja, moją rolą jest organizowanie im środowiska do pracy, czyli przygotowuję różne pomoce, zbieram różne gadżety, które mogą się przydać do wykonywania badań, szukam książek, dzięki którym mogą zbierać informacje. Także projekt jest naszym wspólnym dziełem.
Ale jak to się ma do podstawy programowej, do twojego programu?
To się ma bardzo dobrze, ponieważ pracując tyle lat w szkole, ja już mam taką swobodę, że wiem, że ten program będzie zrobiony. I będzie dużo ponad program. Nie boję się, że nie zdążę z programem. Po prostu nie realizuję podręcznika, a program robię właśnie poprzez projekty.
A czy kiedyś zdarzyło ci się, że miałaś w głowie jakiś projekt i zaproponowałaś tematykę dzieciom, a dzieci wywróciły go zupełnie do góry nogami i zrobiły to tak, jak one chciały?
Muszę powiedzieć, że było coś takiego. W zeszłym roku, na początku trzeciej klasy, z moimi byłymi uczniami, którzy są teraz w czwartej, zaplanowałam projekt o uczeniu się, ponieważ przez od początku pierwszej klasy ja uczę dzieci, jak się uczyć i daję im możliwości żeby poznały różne strategie skutecznego uczenia się. I chciałam sprawdzić w tym projekcie, co dzieci już przez te 2 lata do tej pory, czego się nauczyły. I pomyślałam sobie, że będziemy robić projekt o uczeniu się. I w pewnym momencie, kiedy planowaliśmy pracę w tym projekcie, nawet zaczęliśmy tą pracę, to okazało się, że tak najbardziej to dzieci interesuje mózg. I co się z tym mózgiem dzieje i jak to tam, jak ten mózg pracuje, co zrobić, żebyśmy jak najlepiej wykorzystywali nasz mózg. No i projekt o uczeniu przerodził się w projekt Jak działa mózg.
Czyli ja rozumiem, że u ciebie w szkole projekty w ogóle cieszą się dobrą opinią i szkoła jakoś podchwyciła temat i teraz robicie to też w takiej wersji ogólnoszkolnej. Jak to wygląda w sensie praktycznym? Jak to działa? Jak często? Co to są za projekty? Kto to robi? Kto to zaproponował? Z czego to wyszło i tak dalej?
Zaczęło się to już wiele lat temu, a zaczęłyśmy z koleżankami w edukacji wczesnoszkolnej. Kilka razy w roku umawiałyśmy się na dzień projektowy i wtedy współpracując ze sobą dzieliłyśmy jakoś na różne sposoby dzieliłyśmy dzieci na grupy, żeby były w grupach, żeby były dzieci i z pierwszej, z drugiej i z trzeciej klasy. Temat projektu był jeden wspólny, natomiast każda grupa realizowała go na swój sposób i na koniec dnia spotykaliśmy się i pokazywaliśmy rezultaty. Te projekty cieszyły się popularnością wśród dzieci, także później zaczęliśmy wyprowadzać z edukacji wczesnoszkolnej projekty do starszych klas i na przykład pierwsze takie próby to kiedy ja z moimi na przykład pierwszakami robiłam projekt z 5., 6. klasą i to były takie projekty typu marzenia człowieka o lataniu, czyli taki dosyć temat abstrakcyjny. Byłam bardzo ciekawa, jak dzieci podejdą do tego tematu i okazywało się, że te starsze dzieciaki świetnie współpracowały z maluchami. Później zaczęliśmy w szkole organizować dni projektowe, w których znowu osobno pracowały klasy 1-3, osobno klasy starsze, mieliśmy jeszcze wtedy gimnazjum, więc od 4 klasy do gimnazjum dzieci też były wymieszane w grupach. I to były projekty typu Dzień Matematyki albo Dzień Odkrywców, były projekty czytelnicze. I na tyle to się dobrze udawało, że w tym roku zaplanowaliśmy, że w każdym miesiącu będzie jeden taki dzień projektowy.
Dla całej szkoły?
Tak, dla całej szkoły, jeden dzień projektowy. Nie działa normalnie, ale działa, powiem tak, na wysokich obrotach, ponieważ trzeba to dużo wcześniej przygotować. Dzieci już pewnie na 3 dni wcześniej wiedzą, kto z kim będzie współpracował. I pierwszy taki projekt mieliśmy w październiku w okolicach Dnia Edukacji Narodowej, bo to był projekt nastawiony właśnie na budowanie relacji. Chcieliśmy, żeby dzieci poznały się ze sobą, ale również, żeby zrobiły coś dla innych, myśląc tutaj głównie o pracownikach szkoły, nauczycielach, ale potem okazało się, że to robiły również dla siebie. I były na przykład grupy, w których były pierwszaki i dzieci z 8 klasy. Ja obserwowałam te moje dzieci, które dopiero od miesiąca chodziły do szkoły, jak one czekały, wiedząc z kim są w grupie, aż przyjdą do nich ci ze starszych klas. Kiedy uczniowie przychodzili, oni się z nimi witali i podawali swoje imię, to moje dzieci były bardzo dumne, że będą pracować z takimi dorosłymi w ich oczach. No, ten dzień projektowy udał nam się super.
Ja słucham tego z zachwytem, dlatego że jesteś dowodem na to, że uczenie to pierwsze 1, 2, 3 to nie jest uczenie literek i liczb, tylko to jest coś więcej. Jeżeli to dobrze zrobi, to właśnie na studiach dalej można z tego korzystać. No tak, ja też się zaraz rozmarzę, ale najpierw jeszcze zadam ci pytanie o rodziców, dlatego że jak oni to wszystko przyjmują? Bo na pewno z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że oni tak uczeni nie byli, więc a rodzic, jak to rodzic lubi, jakich dzieci uczy się, no mniej więcej tak samo, żeby można było do czegoś się odnieść. Masz problemy z rodzicami?
Często słyszę właśnie od nauczycieli, że oni chcieliby pracować bez ocen i nawet zaczęli, ale rodzice jednak chcą ocen i ponieważ rodzice chcą ocen, więc te oceny są. Ja powiem tak, że już ponad 20 lat nie usłyszałam od rodziców pytania o oceny, ale, no, ale dlatego, że ja już o rodzicach myślę dużo wcześniej, zanim dzieci staną się moimi uczniami. Czyli jak mam rozpocząć pracę z pierwszą klasą, to ja już pierwsze spotkanie, takie drzwi otwarte robimy w marcu w naszej szkole. Ja wtedy zapraszam rodziców i pokazuję, w jaki sposób ja pracuję z dziećmi. Pokazuję, jak wygląda praca bez oceny, bez podręczników, ale również pokazuję rodzicom, skąd będą wiedzieli, że ich dziecko się uczy. Bo to dla rodziców jest najważniejsze, żeby wiedzieli, jak ich dziecko się uczy, a nie to, czy dziecko przyjdzie z piątką, z czwórką, z trójką, tylko chcą wiedzieć, co ich dziecko robi, w jaki sposób pracuje. Myślę również o tym, jeszcze przed wakacjami spotykam się z rodzicami i z dziećmi, ja już wtedy trochę dzieci poznaję. O wakacje przed pierwszą klasą piszę program, a też nie chcę pisać programu dla anonimowych dzieci, tylko właśnie dla tych konkretnych. I umawiam się z rodzicami, że każde spotkanie z rodzicami w pierwszej klasie będzie miało jakiś warsztat. I na pierwszym spotkaniu pokazuję rodzicom, na czym polega ocenianie kształtujące, co to jest ta informacja zwrotna, skąd rodzice będą czerpali informacje o tym, jak dziecko pracuje. Pokazuję im portfolio, które zakładam z każdym dzieckiem, po prostu segregator, w które dziecko wpina swoje prace, swoje karty pracy, ale karty pracy dziecko tworzy samo dla siebie. Bardzo mało jest tam takich kart gotowców, które ja im daję. Większość to są karty stworzone przez dzieci. I przez cały rok te karty zbieramy. Pod koniec roku dzieci wyjmują z segregatora karty, wymyślają, robią okładkę, wymyślają tytuł i mają pamiątkę ze swojej pracy całorocznej. Podobnie robimy w drugiej, w trzeciej klasie. Ja od rodziców wiem, że oni przechowują później te portfolio dzieci jako największą pamiątkę dokumentującą rozwój dziecka. I na koniec pierwszej klasy, drugiej i trzeciej, ja jeszcze robię rozmowy trójstronne z rodzicami i z dziećmi. Wtedy dziecko może się pochwalić tą częścią tego swojego portfolio, z którego jest najbardziej dumne. I kiedy rodzic widzi te pierwsze koślawe literki w pierwszej klasie i widzi już teksty pisane przez dziecko na końcu, widzi taki progres, to muszę wam powiedzieć, że obowiązkowym wyposażeniem takich rozmów trójstronnych jest pudełko z chusteczkami. Rodzice są tak wzruszeni, że płaczą.
A skąd czerpiesz inspirację do wszystkich tych rzeczy? Czy to tak samo w głowie ci się lęgnie, czy gdzieś...
No tak, nie ma możliwości, żeby się samo w głowie lękło. Słuchajcie, ja pracuję tyle lat, ale ja ciągle jeżdżę na jakieś konferencje, warsztaty, robię podyplomówki, czytam książki, spotykam się z ludźmi i to mi daje właśnie... I to po pierwsze daje mi pomysły, chociaż ja nie kopiuję raczej pomysłów jeden do jeden, tylko jak widzę, jak ktoś coś wymyśli, to zaraz myślę sobie, o, ja bym mogła to zrobić trochę inaczej, albo wykorzystam to w taki sposób. Muszę wam powiedzieć, że pierwszą taką inspiracją i też kamieniem milowym dla mojej pracy było to, że właśnie po tym eksperymencie na początku lat 90. Zostałam zaproszona do Holandii na 2 tygodnie na wizytę studyjną. I jak ja zobaczyłam wtedy szkoły, o których u nas się jeszcze w ogóle nie mówiło, byłam w szkołach Montessori, w szkołach waldorskich, według planu daltońskiego, według planu jenejskiego. I jak ja po tych 2 tygodniach wróciłam do domu, to ja już wiedziałam, że ja muszę zmienić swoją pracę, że można inaczej, że nie musi być tak szaro, jak wtedy u nas jeszcze było w latach 90. i kiedy stoliczki ustawione jeden za drugim i wszyscy jednakowe podręczniki i w tym samym czasie w Polsce wszystkie dzieci w tym samym czasie miały wprowadzaną literkę my albo w tym samym czasie zaczęły dodawać do 10. Ja zbuntowałam się przeciwko temu. I zaczęłam szukać, jak tu można zmienić, jak tu można sobie poradzić. I też nigdy nie załamałam rąk, jeśli czegoś nie miałam. Zawsze myślałam tak, jeśli czegoś nie mam, to ja tak sobie to wymyślę. I niedawno na jakiejś konferencji zostałam zapowiedziana jako żywy dowód na to, że się da.
Mamy tytuł na odcinek.
To na koniec jeszcze jedno pytanie. Powiedz, gdzie można znaleźć w sieci? Wspomniałaś coś o Facebooku. Czy jest jeszcze gdzieś, gdzie można poczytać, pooglądać, zobaczyć, co robisz?
I czy planujesz napisać jakąś książkę?
Tak, tak. Mam bloga. Blog się nazywa Mamy w planie kodowanie, blogspot.com i nazwa jest myląca, ponieważ jak 3 lata temu go zakładam, to myślałam, że będę pisać o kodowaniu i programowaniu.
Mamy w planie kodowanie, tak?
Tak, tak. Mamy w planie kodowanie. Jednak blog zmienił w ogóle
charakter.
Zmienił charakter, bo jest w nim bardzo dużo o moich przemyśleniach na temat pracy z dziećmi. To jest blog i dla rodziców, i dla nauczycieli. Wiem, że sporo nauczycieli się tam inspiruje moją pracą. I również mój Facebook, który wykorzystuję tylko do celów zawodowych. I bardzo regularnie zamieszczam tam inspiracje dla nauczycieli, ponieważ pracując na warsztatach, nauczyciele proszą mnie, żeby mieć dalej ze mną kontakt. W związku z tym ja odpowiadam na to zapotrzebowanie i pokazuję, co się u mnie w klasie dzieje, co z dziećmi robię i moje pomysły można tam znaleźć. A książka jest też w planach. Mam materiały, tylko muszę mieć
czas,
nie chcę współpracować.
Rozumiemy. Nauczycielu, rodzicu, twoje słowa mają moc. Taki ma tytuł twój ostatni wpis z 3 listopada.
Tak.
Zaraz
pisałam o nastawieniu i o takiej i o kulturze pracy w klasie nastawionej na rozwój. Jak bardzo musimy uważać na słowa, które wypowiadamy, bo pewnie każdy z nas ma w pamięci słowa nauczyciela, które rzutują potem na całe życie. Każdy pamięta taką chwilę. Ja też mam w pamięci taką chwilę, która spowodowała, że na pewien czas przestałam robić to, co najbardziej lubiłam. Mhm.
Opowiesz?
To jest, ja też to mówię nauczycielom na warsztatach. Dlaczego też pracuję bez ocen? I nawet moja praca magisterska była temu poświęcona. Robiłam eksperyment, jak to jest nie oceniać na plastyce, a to był 84 rok, wiecie, jeszcze takie zamierzchłe czasy. No więc pamiętam w pierwszej klasie pierwszą ocenę, którą dostałam, narysowałam misia i dostałam 3+.
No.
I to dla mnie był taki cios, bo ja uwielbiałam rysować, nie wiedziałam dlaczego i w ogóle po co. I dzisiaj, do dzisiaj mam to w pamięci i dlatego chciałabym swoim dzieciom, z którymi pracuję, oszczędzić takich chwil, takich momentów.
A ponieważ słowa mają moc, to ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek będzie też miał moc zmieniania nauczycielskich umysłów i może nie tylko w edukacji wczesnoszkolnej, ale i w tych dalszych klasach, bo to, co powiedziałaś, że okej, jeżeli jakieś oceny są potrzebne gdzieś tam, to parę, ale reszta, żeby była ta praca oceniającym, kształtującym i wtedy to dziecko nie ma 16-17 ocen w dzienniku, tylko te oceny są nie są najważniejsze, po prostu przestają być najważniejsze.
Lepiej poświęcić energię i swoją pracę, żeby się doskonalić, rozwijać swoje pasje i mieć na to czas.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy ci bardzo, życzymy miłego wieczoru.
Dziękuję.
I słyszymy się, Marcin, my niedługo, a z Wiesią mam nadzieję, że kiedyś na żywo się zobaczymy.
A ja też bardzo dziękuję za dobrą energię.
No pa.
Dziękuję.
Pa, pa. Pa, pa.
No i co? Po rozmowie już.
I po rozmowie, tak. Ja bardzo żałuję to, co tu mówiłeś, że mało czasu, że Wiesia nie zdążyła opowiedzieć bardziej szczegółowo o tych projektach szkolnych, kiedy ci uczniowie starsi pracują z młodszymi. Bym się chętnie dowiedział o tym, jakie są efekty tych projektów, czy to można gdzieś zobaczyć, ale może Wiesia nam to napisze gdzieś w komentarzu. W sumie to dzięki sieci jesteśmy cały czas podłączeni i w kontakcie.
Nie wiem, czy ty zauważyłeś, że nie mamy już gimnazjów, a nasi gimnazjaliści, mimo że ich nie ma, wykręcili ostatnio.
Niezły numer.
Tygodniu. Niezły numer, bo znowu okazało się, że są nasi uczniowie, powiem tak jak pan minister, nasi uczniowie są jednymi z najlepszych w Europie i na świecie.
Są albo byli, ciężko to stwierdzić, jak to nazwać, no są, bo no dalej są gdzieś w systemie. Mm-hmm. W pierwszej klasie, tak, czy drugiej klasie liceum teraz, druga klasa liceum, tak? To jest ta, która była badana, znaczy to ten rocznik, który był badany jako przedostatni rocznik gimnazjalistów. Mm-hmm. No i muszę powiedzieć, że podobał mi się twój komentarz, że zasługują na medal pośmiertny ta gimnazja.
No tak, ja jestem cały czas wrogiem i wielkim absolutnie rycerzem, który walczy z każdym, kto powie słowo gimbaza, bo uważam, że to jest najbardziej, to jest jedno z tych słów, które zbudowało taką bardzo złą atmosferę wokół gimnazjów, a to są naprawdę i nauczyciele, i uczniowie. To byli tacy, którzy no, poczwarzali się z takiego dziecka w kogoś, kto to był już poważny i dojrzały. Nauczyciele zresztą też, moim zdaniem, wykonali ogromną pracę, ponieważ byli na takim froncie zmian i byli tymi, którzy chcąc nie chcąc musieli wprowadzić nowe metody i nowe rzeczy, bo na przykład egzamin był na końcu. Więc faktycznie strasznie żałuję, no po prostu żałuję. Gdzieś te gimnazja stały się taką ofiarą jakiejś takiej idiotycznej walki politycznej i jestem, naprawdę jestem ciekawy, co będzie za kilka lat, kiedy się okaże, że na ci teraz chyba siódmoklasiści będą pisali, to zobaczymy, jak im to wszystko wejdzie w krew. Ja nie mówię, że bym chciał, żeby było gorzej, broń Boże, zobaczymy. Może ci nauczyciele, którzy uczyli tych naszych gimnazjalistów teraz, po prostu już umieją do tego uczyć.
Może kiedyś doczekamy czasów, aż decyzje będą podejmowane w oparciu o twarde dane i dane naukowe. A reszty już nie będę. Okay.
Udało nam się zrobić taki symultaniczny wzdech, żeby to był wzdech dedykowany wszystkim żyjącym jeszcze gimnazjalistom, których jeszcze jest troszeczkę na tym świecie. Dziękujemy wam, gimnazjaliści, będziemy was miło wspominać. Powinniśmy zbudować wam pomnik. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Tak, zbliża się Sylwester, a w Sylwestra już tradycyjnie drugi raz planujemy tak zwany Smackdown, którego pomysłodawcą jest pan Marcin Zaród. Marcinie.
No nie, ja jak zwykle nie pod pomysłodawcą, tylko gdzieś tam zapożyczony.
Ale u nas, tak,
w Polsce, tak zapożyczony na teren Polski z podcastu amerykańskiego, ale faktycznie okazało się, że nasz jest lepszy od oryginału.
Tak, tak, okazał się lepszy, ciekawszy i w ogóle taki bardziej dynamiczny.
I wypasiony taki i w ogóle.
I wszechstronny, więc zapraszamy was do naszego Smackdownu po raz drugi. Mam nadzieję, że tym razem będzie równie fajnie. Zapraszamy was do tego, byście dzielili się z nami waszymi ulubionymi narzędziami elektronicznymi, ale nie tylko. Może okazać się, że macie jeszcze jakieś inne wytrychy, bo pomyśleliśmy sobie, że ten Smackdown może być również o jakimś takim narzędziu, który nie do końca musi działać online. Ale prosimy was o krótkie, mocne wypowiedzi, minuta, dwie minuty, żebyśmy mogli to wszystko posklejać i w 31 grudnia opublikować w sieci.
Tak, i miejmy nadzieję, że będziemy materiał, z którego będzie można to zrobić. Kolejna rzecz, którą planujemy, i to generalnie myślę, że już następny odcinek 22 grudnia, tak w sam raz przedświątecznie, odcinek mm-hmm. o dzieciach nauczycielskich. Też taka no, ambitna impreza.
I tak, i tutaj szukamy dzieci nauczycielskich wśród naszych słuchaczy, na pewno jacyś są, do tego jeszcze wszystkiego powinni się chcieć wyrazić. Ja znalazłem jedno dziecko wśród mojej rodziny, które zgłosiło akces w czasie niedzielnego obiadu, więc mogę zgłosić już swojego syna na to, że on wystąpi.
Ja spróbuję swojego też namówić i to będzie dobry początek, ale faktycznie chcemy wysłać wici za nauczycielskimi dziećmi, które opowiedzą o tym, jakie są zalety bycia dzieckiem nauczycielskim, a czasami jakie są też, no nie powiem niekorzyści, trudności, ale jakieś takie no strony.
Kiedy lepiej nie być dzieckiem nauczycielskim, ale się jednak jest. I dlatego będziemy was prosić o to, żebyście ich, te nasze dzieci nagrali, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do tego wszystkiego oprawimy to w jakąś świąteczną muzykę, żeby było nam przyjemniej i puścimy sobie przed świętami. Prosimy was tylko o to, byście się nami, tymi dziećmi trochę podzielili. Nie powiem jak opłatkiem, ale troszkę tak.
Wystarczy przesłać nam wiadomość głosową na Messengera, zresztą podobnie z tymi rekomendacjami do odcinku SmackDown. Wystarczy, żebyście nam na fanpage'u edugatki.pl przesłali wiadomość głosową albo nam personalnie na nasze, jak to się mówi,
maile?
Prywatne, albo maile, albo messengery,
tak.
Wiadomość głosową, koło minuty, bo myślę, że dwie minuty to już byłoby za długo, ale koło minuty to będzie to fajna wypowiedź i wykorzystamy to później w programie. Jeszcze mamy skrzynkę z narzędziami, mówiąc już o tych narzędziach do odcinka SmackDown. Tym razem...
Teraz
do 50. odcinek, więc nie może się obyć bez skrzynki z narzędziami. Tym razem Agnieszka Halicka zaproponuje coś niezwykłego, jak na nauczyciela bibliotekarza.
No, jak to matematyka była.
Tak, właśnie, tak. Nauczyciel bibliotekarz, czy nauczycielka bibliotekarka w nomenklaturze, miałem powiedzieć nomenklaturze gender, nie, no w normalnej nomenklaturze. Nauczycielka bibliotekarka, tak jest, coś z matematyki, ciekawe, czy zastosujecie to u siebie i wykorzystacie.
Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Halicka. Jestem nauczycielem bibliotekarzem w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie Jeziornie. Należy też do grupy Super Belwszy RP. Jako typowa humanistka zainteresowałam się ostatnio matematyką. Jestem też koordynatorką międzynarodowego projektu matematycznego i odkryłam przy okazji stronę matigon.org, jeszcze przeliteruję, mathigon.org, na której to stronie znajdują się kursy dla uczniów, gdzie bardzo ciekawie są zwizualizowane różne zagadnienia matematyczne. W zakładce aktywności, activities, można znaleźć bardzo ciekawe zadania. Szczególnie polecam zakładkę Polypad. Działa to na komputerze, na urządzeniach mobilnych i na urządzeniach Apple'a i na Androidzie. W Polypadzie otrzymujemy tablicę, na którą możemy przeciągać różne wielokąty, paski z numerami czy ułamkami, żeby bardzo dobrze wizualizować, tłumaczyć uczniom różne zagadnienia. Figury automatycznie będą przylegały do siebie bokami. Możemy zmieniać kolory, rysować, układać tangramy. Gorąco polecam.
Ja nie wiem, ale spróbuję.
Na historii sobie poprzesuwacie te anagramy, znaczy jak to się nazywa? Tangramy.
Chciałbym ci na koniec, Marcinie, podziękować za 50 odcinków. Życzyć ci z tego powodu wielu, wielu, wielu wzruszających odcinków ze mną jeszcze przez kilka następnych lat.
Wzruszyłem się. Congratulations and celebrations
when I tell everyone that you're in love with me. Tak, to jest super pomysł. Będziemy tak robić, ale wiesz, to tak lepiej idzie. Właśnie dlatego nie będę ciął, bo nie ma takiego pierdzielenia. No, na razie, pa.
To ty się rozłącz, a ja szukam wyłączenia nagrania. Dobra.